Witam Was wszystkich. Dzisiaj ciągniemy dalej. Dzięki. Drugi Koryntian będzie 12 rozdział dzisiaj, więc zachęcam do przeczytania to, co zaraz będzie na ekranie. I mam bardzo zdolną asystentkę Agatę, to możesz przeczytać, poproszę, te pierwsze wersety.
Jeżeli trzeba się chlubić, choć co prawda nie wypada, przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg to wie, został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać.
Super, wszystko jasne, tak? Przechodzimy do, może jedni by twierdzili, najtrudniejszego fragmentu tego listu. I przychodzimy, czy ja przychodzę do tego, znają swoją słabość, ograniczenie, ale wiedząc też, że Boże Słowo jest mocne i mamy w sobie Ducha Świętego, więc razem z Nim spróbujmy przejść przez ten fragment. Jeżeli mamy trudny fragment, to jedna dobra reguła jest, żeby pamiętać, jaki jest kontekst, o co chodzi, żebyśmy mogli może z niepewnym może krokiem przejść przez to pole. I jeżeli pamiętamy dobrze, jeżeli nie pamiętacie, to zachęcam do posłuchania w internecie to, co było dotychczas. Natomiast mamy od 10 rozdziału do 12, mamy Pawła, który w jakiś sposób próbuje udowodnić swoją autentyczność, że on jest apostołem, dlatego że w Koryncie nie tylko było dużo problemów, jak pamiętacie, ale też byli fałszywi apostołowie, fałszywi nauczyciele, którzy przychodzili do Koryntu i z tym związane podważali apostolskie nauczanie Pawła i zamiast tego to przedstawili swoją Ewangelię. I ta obecność takich nauczycieli podważało ten autorytet Pawła. I Paweł walczy w tych rozdziałach o ich względy, o ich lojalność, o to, żeby oni mieli rozeznanie, żeby nie tylko byli zachwyceni pozorami tego, co jest im podane. I jak patrzymy w historii Kościoła pierwszego, drugiego wieku, to później sobory różne musieli borykać się z różnymi odłamami, z różnymi teoriami. Mamy gnostycyzm na przykład, w drugim wieku było to uważane za herezję. Gnostycyzm postawił wyżej niż Słowo Boże, wyżej niż apostolskie nauczanie, postawili duchowe doświadczenie, osobiste doświadczenie z Bogiem. To było decydujące dla gnostyków. I było też taki prąd montanizm. Montanizm polegał na to, na nowe proroctwa, na nowe prorocze słowa, które byli dodane do apostolskiej nauki. Wydaje mi się, jak patrzymy na dzisiejszy świat, może te trendy są jeszcze dla nas do odnalezienia w dzisiejszym Kościele. Więc Paweł tu dementuje tych fałszywych nauczycieli. Ludzie, którzy bazują swoją duchowość, niby duchowość, którą mówi w Kolosan, ma żadnej wartości, jak oni projektowali swój obraz. Oni mówili o swoich wielkich, cudownych doświadczeniach. Oni budowali siebie, mówili o sobie. I Paweł, jak pamiętamy wcześniej w tym liście, mówi o tym, że on wcale, w odróżnieniu do nich, on wcale nie jest dynamicznym mówcą. On nie jest porywającym nauczycielem. Nawet dziwnie wygląda. Więc ludzie myśleli, no to co to za człowiek? I on próbuje w tych rozdziałach 10 do 12 obalić to powierzchowne wrażenia, które oni mieli z powodu przyjścia tych fałszywych nauczycieli. I mamy tu do czynienia w tym momencie z chlubieniem się Pawła. I on wcześniej mówił, że on nie chce się chlubić. On nie chce wypunktować, jaki jest mocny, charyzmatyczny, jakie doświadczenie miał. Natomiast on jest zmuszony do tego, dlatego że oni powierzchownie przyjmują jego treść. Patrzą na opakowanie, na te przeżycie wielkie, co do których ci nauczyciele wskazywali. Wolą to niż nauka Pawłowa. I nic dziwnego, bo nauka Pawła nie jest taka wesoła. Jeżeli wracamy do 11 rozdziału na koniec, to on mówi o swoim torturowaniu, o swoim biczowaniu, o niebezpieczeństwach, o atakach na jego osobę, o ludziach, którzy go chcieli zabić. To jest jego apostolstwo. To jest jego doświadczenie. I on też wspomina o tym tu, o swojej wizji, o wizjach i o objawieniach. Wizje, jak mamy to rozumieć? No to spróbujmy to zrozumieć w tym kontekście. W kontekście, że Paweł, oponenci Pawła chwalili się tym, właśnie tymi widzeniami albo tymi objawieniami. Widzenia to są objawienia. Natomiast Bóg objawia nie tylko widzeniami. Paweł w Dziejach Apostolskich wspomina o 6-7 razy w ciągu jego służby, że miał wizję albo słowa bezpośrednie od anioła. Więc to było coś, co on przeżywał, doświadczał. On nie dementuje, nie mówi, że tego nie ma, tylko twierdzi, że on tak samo miał, jak oni. Nawet w tym rozdziale wspomina o szczególnym widzeniu. Jak to zrozumieć? No możemy być zainteresowani szczegółami. Co to jest to trzecie niebo? Który widział. Kto to jest? Możemy się zastanowić nad tym cierniem, który zaraz będzie, o czym będzie mowa. Albo możemy, czyli możemy się interesować bardzo szczegółami. I Paweł nie idzie, nie tłumaczy szczegółów, tłumacząc to widzenie. On nawet mówi, ja nie wiem. Nie wiem, czy byłem w ciele, nie wiem, czy... Nawet on nie mówi osobowo, że ja, tylko mówi, nie wiem, czy ten człowiek, o którym mówi. I myślę, że dojdziemy do tego, mam nadzieję, zgodzicie się ze mną za chwilę, że to mówi o sobie. Ale mówi o sobie w trzeciej osobie, jako człowiek, który doświadczył coś. I on nawet nie tłumaczy szczegółów, czy był w ciele, czy nie był w ciele. Bóg wie, ja nie wiem. Właściwie on nie wchodzi w szczegółach, bo nie o to mu chodziło, żeby w jakiś sposób bazować swoje nauczanie w oparciu o jakieś doświadczenie subiektywne, o jakieś widzenie, które Bóg mu dał. To nie jest jego przesłanie tu. Jego przesłanie, wydaje mi się, jest... Ja to wszystko przeżyłem też. Jeżeli oni mogą się chlubić widzeniami, nowymi proroctwami, objawieniami, to ja mogę się konkurować nimi. Ja tak samo. Ale nie o to chodzi. Ale żebyś, dlatego że wy się skupiacie na powierzchnię, na te spektakularne zjawiska, to mogę wam też powiedzieć o spektakularnym zjawisku w moim życiu. To jest jakby tym samym on sprząta drogę, żeby oni byli gotowi go posłuchać. Dlatego, że on się nie kwalifikował w ich wniemaniu. Trochę może ala sytuacja Pawła z Tymoteuszem, że Tymoteusza z powodu Żydów w tym rejonie Paweł daje go do obrzezania. Żeby nie było żadnych barier, żeby mogli słuchać, żeby mogli uznać go za godzien ich czasu słuchania. To wydaje mi się, że dlatego Paweł o tym pisze i dlatego on nie pisze w szczegółach, bo nie o to chodziło. Dlaczego myślę, że to jest on? No, kontekst wskazuje na to, że on mówi o swoich przeżyciach. To jest jego świadectwo jakby, które on podaje od 10 rozdziału do tego momentu. On opisuje swoje doświadczenia. Z tego, co wiemy, to było 56 rok naszej ery, więc on mówi o widzeniu, które miało miejsce 14 lat wcześniej, czyli jeżeli to jest prawda, to 42 rok. On wspomina o trzecim niebie. No mamy w różnych miejscach w Biblii spojrzenie w niebiosach. Jakub, jeżeli pamiętacie, może najsłynniejsze z widzenia, to Jakub, który widzi, jak aniołowie spinają się na drabinę do nieba. Trzecie niebo to było uważane w tamtym czasie jako najwyższe niebo. Tam, gdzie Bóg sam jest. I jest to opisane jako najwyższe niebo w różnych miejscach. Powtórzone prawo 10:14, pierwszych królów 8:27 między innymi. Więc tu mamy podane jakieś wrażenia, że niebiosa mają swoje etapy, może piętra. I że trzecie niebo to jest już górna półka, tam, gdzie Bóg jest. Dlaczego on pisze tak? No, wydaje mi się, że on nie chce się chlubić. On nie chce udowodnić, że jest niczym specjalnym. On po prostu chce, żeby ludzie, którzy zwracają uwagę na takie rzeczy, żeby oni jego przyjęli też. I te widzenia, jak widać w jego życiu, to nie było codzienność, natomiast też to bywało. Więc jak dojdziemy do tego, jakie wnioski z tego wyciągać, to pamiętajmy o tym. To nie było coś, co cechowało go na co dzień, natomiast to nie było też totalnym wyjątkiem w jego przypadku. I to też nie jest wyjątkiem w Biblii. Mamy różne postacie, które mają w jakiś sposób jakiś sen albo jakaś wizja. Faraon na przykład w Egipcie, Nebukadnezer w Babilonie. Niekoniecznie to świadczyło o ich bliskim kontakcie z Bogiem. To nie można powiedzieć, że to byli najbardziej pobożni ludzie w Biblii, ale otrzymują od Boga pewne widzenia. Więc Bóg używa taki sposób, żeby przemawiać czasami zarówno do swoich apostołów jak Paweł, jak i do innych. Więc on nie chlubi się sobą, tylko chce otworzyć ich umysł, żeby słuchali go dalej. Zobaczymy, co dalej mówi. Agatka.
Z tego więc będę się chlubił, a z siebie samego nie będę się chlubił, chyba że z moich słabości. Zresztą choćbym i chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem. powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie oceniał ponad to, co widzi we mnie lub ode mnie słyszy. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie. Lecz Pan mi powiedział, wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uściskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny.
Jemu zależy na tym, w tym chlubieniu się, nie żeby oni postawili jego na pedestału. Mamy w dzisiejszym chrześcijaństwie i wtedy też było. Mamy słynnych ludzi, których postawiamy na pedestał. Mamy ludzi, którzy projektują swoją aurę, swój image, żeby imponować, żeby być znani. Nawet szukamy może takich postaci w kościele, żebyśmy mieli kogoś takiego, kogo możemy podziwiać. To nie jest jego cel, żeby oni podziwiali się jego osobą. I dlatego on mówi, że jeżeli mam się chlubić, to będę się chlubił swoimi słabościami. Dlaczego tak? Dlatego, że w naszych słabościach jest widoczna bardziej chwała Boża, moc Boża. Im słabiej jestem, to tym bardziej ta moc Boża może być widoczna. Ja nie przeszkadzam w tym momencie swoją osobą, swoją aurą, swoim dynamizmem. Cokolwiek we mnie jest dobrego, cokolwiek zrobię dobrego, to trzeba oddać Bogu chwałę i tym bardziej mogę, tym bardziej inni mogą popatrzeć na to w ten sposób, jeżeli Paweł jest słaby. Więc jego słabość była mu dana. Ciernie w ciele. I znowu my możemy się interesować tymi szczegółami. Co to jest? No i ja znalazłem co najmniej 10 interpretacji tego w różnych komentarzach. Ale wygląda na to, że to było coś fizycznego. Większość tych prób nie wiemy ostatecznie, ale no parę argumentów może nas kierować w kierunku cielesnego problemu. Typu na przykład Galacjan, on mówi, że on pisze, że pisze dużymi literami, że wy byście wyłupili oko dla mnie, jakbyście tylko mogli. Więc jedni uważają, że to było coś z oczyma, który miał jakieś zaległości. Inny, że złapał w swoich podróżach malaria i inne wirusy, które no i miał ciągle dolegliwości z tego tytułu. Ale nie mamy tu szczegółów i nie o to chodzi. Ale to, co jest ważne w tym, to jest, że Bóg dał mu wizję, tak jak innym fałszywym prorokom, nauczycielom i apostołom. I też Bóg dał nam, żeby on, dał jemu, żeby się nie chlubił, agent, który go upokarzał. I to jest agent od szatana. Ciekawy wniosek z tego możemy wyłonić. Bóg daje szatanowi przystęp do Pawła. I jeżeli znamy swoją Biblię, to wiemy, że to nie było jedyny człowiek. Job był podobny jako jeden. Paweł oddaje człowieka w Koryncie szatanowi, żeby się rozprawił z nim. Więc Bóg jest w stanie, wynika z tego, co rozumiem, że jego posłannik jest posłannikiem szatana i Bóg jest w stanie użyć nawet takiego posłannika dla swoich celów. Trochę a la Józef, który mówi swoim bratom w Egipcie, wy mieliście złe intencje, wy chcieliście zło. Natomiast Bóg w swojej suwerenności przewrócił to zło w dobro. Więc Paweł tu nie wiemy, jaki to cierń, ale to coś prawdopodobnie fizycznego, coś, co wskazywało na to, że to nie on jest tym dynamicznym człowiekiem, dobrze wyglądającym, charyzmatycznym, dobrym mówcą, świetnie wyglądając, tak jak gwiazdy hollywoodzkie. On miał coś, co trzymało go w pokorze. I to było w suwerenności Boże przez posłanek szatana. I on 3 razy prosi o to, żeby być uwolniony od tego ciernia. 3 razy z tego, co widzę w Getsemane, prawdopodobnie Jezus też prosi 3 razy o uwolnienie od tego, co ma nadejść. I w każdym przypadku Bóg nie interweniuje. Bóg nie rozwiązuje tego ciernia w jego sytuacji. Jezus idzie na krzyż ostatecznie. Odpowiedź Boga do niego to jest: moja łaska wystarczy tobie. Więc Bóg wie, co zamierza robić. I to będzie na jego chwałę. Więc Paweł tu pisze, 9-10 wersety, że będzie się chlubił swoimi słabościami. Dlatego, że wtedy, kiedy jestem słaby w sobie, moc Boża może być bardziej widoczna. Słabość i moc. To wydaje mi się, że widzimy to w postaci Pawła i widzimy to w postaci Jezusa. I jego przeciwnicy mogli się cieszyć tym, mogli się chlubić tym, że on jest słaby. Popatrzcie, jak on jest słaby. Słaby mówca. Nie ma takich przeżyć jak my. Nie ma takiej aury, czy taki obraz zwycięzca, tak jak my. Natomiast to była akurat jego słabość, która go kwalifikowała do pokazania Bożej chwały, Bożej mocy. Więc autentyczność jego apostolstwa nie polega w jego argumentacji na tym, jakie on miał niesamowite przeżycia, tylko jaki był słaby i jak w tej słabości Bóg robi swoje. Idziemy dalej.
Oszalałem, a wyście mnie do tego zmusili. To wy powinniście wyrażać mi uznanie. W niczym przecież nie byłem mniejszy od wielkich apostołów, chociaż jestem niczym. Dowody mojego apostolstwa okazały się pośród was przez wielką cierpliwość, a także przez znaki i cuda i przejawy mocy. O ile otrzymaliście mniej niż pozostałe kościoły? Chyba tylko o tyle, że nie byłem wam ciężarem. Wybaczcie mi tę krzywdę. Oto po raz trzeci zamierzam do was przybyć. O, nie będę was obciążał. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych. Nie dzieci rodzicom powinny gromadzić majątności, lecz rodzice dzieciom. Ja zaś bardzo chętnie poniosę wydatki i nawet siebie samego wydam za dusze wasze. Czyż więc coraz bardziej was miłując, mniej będę miłowany? Zresztą niech będzie i tak. Nie byłem dla was ciężarem, ale będąc przebiegłym, zdobyłem was podstępem. Czy może oszukałem was przez kogoś spośród tych, których do was posłałem? Prosiłem Tytusa i wysłałem za nim brata. Czy Tytus was oszukał? Czyż nie postępowaliśmy w tym samym duchu, czy nie tymi samymi śladami?
Więc on tu chwali się swoją słabością, wiedząc, że w tym momencie Boża moc może spoczywać nad nim. I tu on mówi o znakach apostoła. Mówi, że wśród nich było zrobione cuda, znaki, cudowne rzeczy. Ciekawe, że on to też mówi, pisze w trzeciej osobie. On pisze, więc Bóg przypiętuje jego służbę tym nadzwyczajnym doświadczeniom. Ale znowu on nie chwali się tym, ile on potrafił. Po prostu uznaje, że Bóg tak działał wśród nich. I on wspomina tu o jego wytrwałości. Czy my jesteśmy wytrwali? Czy on był wytrwały? To on twierdzi, że to jest jego znak, jego autentyczności. On jest wytrwały z nimi. On twierdzi 13-15 wersety, że mógłby się cieszyć, mógłby prosić ich o wsparcie. Mógłby prosić ich o to, żeby sfinansowali, żeby pomagali. I on w ironiczny sposób mówi, to wybaczcie mi, że nie prosiłem was o takie wsparcie, o taką pomoc. Że nie akceptowałem od was czegoś takiego. Dlaczego? Bo nie szukał pieniędzy, nie szukał swego. On oddał siebie dla nich i on tu woła do ich rozumienia, ile on przetrwał dla nich, ile on im dał. Tak jak ojciec daje swojej rodzinie bez warunków, bez oczekiwań, żeby oni widzieli miłość Chrystusa w nim. I w tym momencie on nie egzekwował swojego prawa, który miał, będąc pracownikiem wśród nich. On chciał ich upamiętanie i on chciał ich lojalność. I dlatego on wobec nich był jak ojciec. I dalej on mówi o tym, że był oskarżany przez nich o to, że dbał o swoje względy, dbał o swoje dobro, że w jakiś sposób używa kolektę dla biednych w Jerozolimie na swoją korzyść i na korzyść Tytusa i jeszcze jednego brata, który nie jest wymieniony. I on wzywa ich, żeby stwierdzili, że nie było nic takiego, że on nigdy nie działał dla swojego zysku. On jest gotowy oddawać, tak jak rodzic oddaje dla dzieci, żeby siebie oferować, tak jak rodzic robi dla swojego dzieci. I twierdzi, że jego współbracia też są gotowi na to. Więc ich krytyka wobec niego, że robi to na własny interes, że ma w tym własny interes, jest niesłuszny. I on to dementuje dosyć stanowczo w tych wersetach. I końcowy fragment.
Od dawna już sądzicie, że się przed wami usprawiedliwiamy. W obliczu Boga w Chrystusie mówimy, a wszystko najmilsi ku zbudowaniu waszemu? Obawiam się, że gdy przyjdę, znajdę was nie takimi, jakimi pragnąłbym was znaleźć, a i dla was okaże się takim, jakiego sobie nie życzycie. Żeby przypadkiem nie było wśród was sporów, zazdrości, gniewu, niewłaściwego współzawodnictwa, obmów, szemrania, oby mnie ponownie nie upokorzył wobec was Bóg mój, tak iżbym musiał opłakiwać wielu spośród tych, którzy popełnili przedtem grzechy i wcale się nie nawrócili z nieczystości, rozpusty i rozwiązłości, której się dopuścili.
Czyli ostatecznie pod koniec tej wypowiedzi jego on twierdzi, że nie robię tego, nie mówię tego dla własnej obrony. Robię to dla was. Mówię tak dla was, żebyście nie mieli złego wrażenia, żebyście nie byli tylko imponowani przez tych, którzy spektakularnie mówią i działają, ale żebyście doceniali to, co my wykazaliśmy wobec was. I kiedy mówię o tym, to znam swoje sumienie, znam swoje motywacje, znam swoją autentyczność, autentyczność mojej miłości do was, która była wykazana w wytrwałości i w tych trudnościach i cierpieniach. I teraz, kiedy przyjdę do was i on sygnalizuje, że to już będzie trzeci raz, w następnym wersecie, 13 rozdział, pierwszy werset, przyjdę do was i przyjdę do was i mam nadzieję, i on się skupia tu nie na kasę, którą zbiera dla Jerozolima, mam nadzieję, że znajdę was w tym momencie ludzi, którzy są upamiętali, którzy są odeszli od tego sposobu życia niemoralnego, który było. Tym razem przyjdę nie po pieniądze, tylko przyjdę po was, żeby zobaczyć, jacy jesteście. I chciałbym oszczędzać nam, chciałbym oszczędzać siebie, że przyjdę i będę wstydzony waszym brakiem dojrzałości i pobożności. I przyjdę do was i mam nadzieję, że nie będzie trzeba, tak jak druga wizyta, że nie będzie to trudna wizyta. Więc on przygotowuje siebie do tej wizyty, która ma nadejść. Trudny to fragment. Oczywiście zostawiam wam, Duchowi Świętemu, miejsce, żeby się zastanowić nad tym, jakie możemy wyciągać wnioski, jakie ty i ja możemy wyciągać wnioski. Ja mam parę takich refleksji i na koniec to 7 takich krótkich refleksji. Pierwsza jest, że to, co naprawdę się liczyło w służbie Pawłowej, to nie było jego spektakularne działanie, jego umiejętne przemawiania. To była jego jednostronna miłość. To była jego wierność i wytrwałość. To było jego służbę wśród ludzi, którzy bywali nieposłuszni, którzy byli obiektami fałszywego nauczania, którzy byli zwodzeni przez to nauczanie. Ludzie, którzy nie byli wdzięczni za to, co robił. Jego apostolstwo, autentyczność jest wykazane taką wytrwałością, jednostronną miłością. Druga, i oczywiście pytanie, jak znamy. Drugi wniosek mój, nie powinniśmy się chlubić. Jeżeli już, to możemy się chlubić swoimi słabościami. Nie swoimi osiągnięciami, swoimi doświadczeniami spektakularnymi. Ale możemy się chlubić tym, że jesteśmy słabi i cokolwiek w nas jest dobre, to jest na Bożą chwałę i przez Bożą moc. Trzeci wniosek mój. Jest wielu fałszywych apostołów, nauczycieli. Powinniśmy rozeznać nauczycieli. Niepowierzchownie, przez pakiet, przez obraz, przez aura, przez dynamizm. Nie o to chodzi. Nawet jeżeli okazuje się, że Bóg dał im wizję, ale powinniśmy raczej szukać u nich pokory, upamiętania, szczerości, otwartości, gotowości, żeby kochać i nie oczekiwać z powrotem, ofiarną służbę, wytrwałą miłość, to, że oni śledzą tą Ewangelię i nauczanie apostolskie, które otrzymali. I czwarty wniosek dla mnie, że Bóg może użyć szatańskie działanie dla swoich celów i użyje to. Piąty, że Bóg może używać wizję i objawienie w swoim przekazie. Natomiast nawet jeżeli używa, to nie jest znak pobożności, dojrzałości osoby, która otrzymuje. Szóste. że powinniśmy się zastanowić nad blokadami, które ludzie mają, żeby akceptować Ewangelię. I powinniśmy zrobić, co możemy, żeby zlikwidować te blokady. I siódme. Nawet wtedy, kiedy potrafimy to wszystko robić, możemy oczekiwać, że będą ludzie, którzy nas ostro krytykują, nawet kiedy nie mają żadnych ważnych powodów, żeby nas krytykować. Ludzie, którzy może w ten sposób mają swoją korzyść w służbie chrześcijaństwie. Więc przygotowujmy się na to. Uczmy się od Pawła. I aby Boża moc była widoczna w naszej słabości. Amen.